Kochani, będziemy dalej czytać list do Koryntian. Zanim przejdziemy do bardziej świątecznych tematów, to chciałbym, żebyśmy przynajmniej siódmy rozdział tego listu do Koryntian skończyli. Dlatego dzisiaj będzie taki dłuższy, trochę fragment, ale mam nadzieję, że nie dłuższe kazanie, tylko fragment troszkę dłuższy. Więc będziemy czytać siódmy rozdział, pierwszy list do Koryntian, siódmy rozdział od 17 do 40 wersetu. Więc Paweł kontynuuje swoją myśl, tak? Cały siódmy rozdział dotyczy małżeństwa, takich spraw związanych właśnie z tematami małżeństwa. I zaraz jeszcze sobie to przypomnimy, ale czytając od 17 wersetu. Tylko niech każdy tak postępuje, jak mu przydzielił Pan, według tego, jak każdego powołał Bóg. I tak zarządzam we wszystkich zgromadzeniach. Był ktoś powołany jako obrzezany, niech nie ukrywa obrzezania. W nieobrzezaniu został ktoś powołany, niech się nie obrzezuje. Obrzezanie jest niczym i nieobrzezanie jest niczym, tylko przestrzeganie przykazań Boga. Każdy w powołaniu, w którym został powołany, w tym niech pozostanie. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem? Nie martw się, ale jeśli i możesz stać się wolny, raczej korzystaj. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogo zostaliście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Każdy w tym, w czym został powołany, bracia, w tym niech pozostaje u Boga. Co do dziewic zaś nakazu pańskiego nie mam. Daję jednak radę jako ten, który dzięki okazanemu przez Pana miłosierdziu jest godny zaufania. To zatem uważam za dobre przy obecnej udręce, że tak jest człowiekowi dobrze. Zostałeś związany z żoną, nie szukaj rozłączenia. Zostałeś rozłączony z żoną, nie szukaj żony. A jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. I jeśli dziewica wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Tacy jednak będą mieli ucisk w ciele, a ja chciałbym wam tego oszczędzić. To zaś mówię, bracia, czas został skrócony. Przez to, co pozostało, niech również ci, którzy mają żony, będą jakby nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się cieszą, jakby się nie cieszyli. A ci, którzy kupują, jakby nie posiadali. A ci, którzy używają świata, jakby go nie wykorzystywali. Przemija bowiem postać tego świata. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto jest bez żony, troszczy się o sprawy Pana, o to, jak przypodobać się Panu, a kto się ożenił, troszczy się o sprawy świata, o to, jak przypodobać się żonie. I jest rozdarty, również kobieta niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, aby być świętą ciałem i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy świata, jak przypodobać się mężowi. To zaś dla waszej własnej korzyści mówię, nie aby pętle na was zarzucać, lecz abyście w piękny sposób, z poświęceniem, bez rozterek, trwali w Panu. A jeśli ktoś uważa, że postąpiłby niestosownie względem swojej dziewicy, gdyby miała przekroczyć swe lata, oraz że tak powinno się stać, to niech czyni, co chce. Nie grzeszy, niech się pobierają. Kto zaś postanowił w swoim sercu mocno, bez przymusu, a panuje nad swoją wolą i rozstrzygnął to w swoim sercu, że zachowa swoją dziewicę, dobrze uczyni. Tak więc ten, kto poślubia swoją dziewicę, dobrze czyni, a ten, kto nie poślubia, lepiej czyni. Żona jest związana tak długo, jak długo żyje jej mąż, a jeśli jej mąż zaśnie, jest wolna, aby wyjść za kogo chce, byle w Panu. Ale według mojej rady jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie, a sądzę, że i ja mam Ducha Bożego. Więc tak jak wspomniałem, kontynuujemy ten temat rozdziału siódmego i wspominaliśmy już o tym, że Koryntianie mieli pytania związane z takim pożyciem małżeńskim. Krążyły wśród nich jakieś takie idee, że ludzie, którzy są nawet w małżeństwie, nie powinni żyć ze sobą. Być może mieli jakieś takie uduchowioną naukę o świętości i częścią tej świętości, tak jak mówiliśmy, wydawało im się, że nawet w małżeństwie ludzie nie powinni ze sobą sypiać. I w zeszłym tygodniu mówiliśmy, jak Paweł się do tego odnosił. Paweł mówił w tej pierwszej części rozdziału siódmego, mówił do małżeństw, mówił, niech każda żona ma swego męża, niech mąż ma swoją żonę. Mówił o tym, że są ludzie, którzy mają taki dar od Boga, żeby być samotni i że to też jest okej. Później mówił o tym, jak on rozumie naukę Chrystusa o o tym, o małżeństwie, tak, o nierozerwalności małżeństwa i dalej też mówił o małżeństwach takich mieszanych w sensie wiary, tak? Czyli małżeństwa chrześcijanina z kimś, kto chrześcijaninem nie był i co on zaleca w tej sprawie. Nie będziemy teraz tego powtarzać. Można to odsłuchać z internetu. Dalej Paweł przechodzi w taki trochę dziwny być może sposób, nie wiem czy was to kiedyś zastanawiało, ale w tym kontekście właśnie małżeństwa, życia rodzinnego nagle od 17 wersetu powołuje się na takie dwa przykłady, na przykład obrzezania i na przykład bycia niewolnikiem. I jakby no, trzeba przemyśleć, jak to wszystko pasuje do tej kwestii związanej z życiem rodzinnym czy małżeńskim. Więc najprawdopodobniej cały ten fragment ma taki sens w kontekście tego wszystkiego, że Koryntianie w jakiś sposób patrzyli na małżeństwo lub brak małżeństwa tak, jakby miało to jakieś religijne znaczenie. Czy jesteś w małżeństwie, czy jesteś osobą samotną, że to zmieni twój jakby status tego, kim jesteś przed Bogiem. I my w naszym katolickim kraju myślę, że troszeczkę takiego myślenia mamy, tak? Bo są te zakony, jest celibat w kościele katolickim i tak nie wiem, czy oficjalnie, ale przynajmniej podświadomie w naszym społeczeństwie uważa się, że no, ci ludzie, którzy zostają niezamężni, to czy nieżonaci, tak, idą do zakonów, na przykład, no to ich jakaś taki status religijny, jakaś duchowość jest jakby większa niż tej całej pozostałej rzeszy ludzi, którzy tego nie robią. Natomiast to, co Paweł chce podkreślić przez te dwa przykłady, to jest to, że relacja z Bogiem tak naprawdę nie ma nic wspólnego z tym, w jakiej sytuacji takiej właśnie życiowej czy społecznej jesteśmy, ale dotyczy, czy nasza relacja z Bogiem ma wszystko wspólne z tym, kim jesteśmy w tej sytuacji. Czyli nie w jakiej sytuacji się znajdujemy, ale jak w tej sytuacji funkcjonujemy. Tak? Jak w tej sytuacji wygląda nasza relacja z Panem. Dlatego Paweł powołuje się na te dwa przykłady. Mówi, czy obrzezany, czy nieobrzezany. Tak? I dla Żydów to miało podstawowe znaczenie. Tak? Obrzezany to był znak narodu Bożego, nieobrzezany to był poganin. W czasach tych greckich niektórzy Żydzi chcieli odwrócić ten cały proces i wstydzili się swojego obrzezania, zwłaszcza ci, którzy mieszkali wśród Greków. I może taką jedną z pierwszych starożytnych operacji plastycznych było to, że właśnie niektórzy próbowali pozbyć się tego znaku obrzezania. Więc była to kwestia jakby niby religijnie bardzo ważna. Ale Paweł mówi tutaj, że w zasadzie nie ma to żadnego znaczenia. Czy zostałeś powołany jako obrzezany, czy zostałeś powołany jako poganin nieobrzezany, nie ma to żadnego znaczenia. Nie musisz się obrzezywać, jeżeli nim nie jesteś, a jeżeli jesteś obrzezany, to nie musisz ukrywać tego obrzezania, bo jest to niczym. To, co jest ważne, to jest właśnie przestrzegać przykazań Boga, funkcjonować w Bożych przykazaniach. Podobnie, i to była kwestia taka czysto religijna, tak? Podobnie mówi w kwestii społecznej. Czy jesteś niewolnikiem, czy jesteś człowiekiem wolnym, co było podstawową jakby taką różnicą w społeczeństwie antycznym, tak? Niewolnicy byli praktycznie rzeczami. Ludzie to byli ludzie wolni i niewolnik niewiele miał do powiedzenia na swój własny temat. Tym niemniej Paweł znowu mówi, nie jest ważne, czy Bóg cię powołał jako niewolnika, czy powołał cię jako człowieka wolnego. Nie ma to znaczenia. Tak naprawdę ważne jest to, czy jesteś, jeżeli jesteś niewolnikiem, to tak naprawdę jesteś wyzwoleńcem Pana, tak? Chrystus cię w takim duchowym sensie wyzwolił. A jeżeli jesteś człowiekiem wolnym, to powinieneś stać się niewolnikiem Chrystusa. I nieważne jest jakby kim jesteś, ważne jaka jest twoja relacja z Bogiem w tej sytuacji, w której funkcjonujesz. Nie jest ona zależna od twojego społecznego czy religijnego statusu. Podobnie przez analogię, czy odwołuje się Paweł tutaj do małżeństwa, czy jesteś w małżeństwie, czy jesteś osobą samotną, nie ma to żadnego znaczenia dla twojej relacji z Bogiem. To, co ma znaczenie, to jakim jesteś chrześcijaninem jako mąż czy żona, albo jakim jesteś chrześcijaninem jako osoba samotna. Tak? Jaka jest twoja gorliwość dla Pana, jaka jest twoja relacja z Panem, jak to chrześcijańskie życie rzeczywiście wygląda. Pozostałe rzeczy nie są istotne. Czy Paweł w zasadzie mówi, że Bóg może używać cię w takiej sytuacji społecznej czy właśnie religijnej, w jakiej zostałeś powołany. I tutaj właśnie też musimy rozumieć coś, co dla nas nie jest takie oczywiste, że w starożytności małżeństwo było też związane ze swego rodzaju statusem społecznym. To my dzisiaj, dla nas dzisiaj w współczesnej kulturze małżeństwo to jest bardziej kwestia zakochania, miłości, jakiejś relacji z drugim człowiekiem, podczas gdy przez większą część historii ludzkości małżeństwo było instytucją związaną z funkcjami społecznymi. Wychodziło się, czy było się wydawanym za mąż, nie z własnej woli, tylko wydawali cię rodzice czy opiekunowie po to, żeby wzmocnić pewne relacje takie właśnie społeczne, tak? Po to, żeby ekonomicznie rozwinąć czy zabezpieczyć pewne rzeczy. Tak? Więc przez większą część historii małżeństwo było bardziej związane z kwestiami społecznymi, ekonomicznymi, statusem w społeczeństwie i tak dalej. Z tym wszystkim, z czym dzisiaj dla nas już nie jest tak do końca związane. I musimy tu widzieć też to, że Paweł w pewnym sensie idzie pod prąd. Tak? W tamtejszym myśleniu takim ideałem życiowym było mieć rodzinę i być bogatym. Tak? I to posiadanie rodziny było częścią tego, więc trzeba było znaleźć dobry match, jak to mówią, tak? Czyli właśnie odpowiednio bogatego, tą drugą rodzinę, z którą się wiązało pewnymi więzami, bo to było ważne. Tak? I Paweł tutaj idzie jakby pod prąd tego myślenia i mówi, to nie jest ważne. To nie jest ważne, czy jesteś w małżeństwie, czy nie jesteś w małżeństwie. To nie jest ważne dla twojego jakby statusu. Ważne jest, kim jesteś przed Bogiem. Ważne jest, w jakim stanie, czy w tym stanie, w którym Bóg cię powołał, będzie cię też używał. Tak? Czyli jeżeli powołał cię jako niewolnika, będzie używał cię jako niewolnika. Jeżeli powołał cię jako wolnego, to będzie cię używał jako wolnego. Jeżeli cię powołał jako obrzezanego, to cię użyje w tym stanie. Jeżeli jako nieobrzezanego, to użyje cię w tym stanie. Jeżeli powołał cię w małżeństwie, to będzie cię używał w małżeństwie. Jeżeli powołał cię, kiedy jesteś osobą samotną i chcesz być tą osobą samotną, to będzie cię używał również właśnie w taki sposób. Więc taki sens ma cały ten fragment właśnie tego rozdziału. Nieważne, w jakich jesteśmy zewnętrznych, jakby takich społecznych okolicznościach, ważne jest, gdzie jest nasze serce przed Panem Bogiem, jak mocna jest ta więź między nami a Chrystusem. I w tej pierwszej części rozdziału mówiliśmy o tym, że Paweł zwracał się, czy rozpatrywał kwestie związane ze współmałżonkami. Później mówił, zwracał się do wdów i wdowców. I dalej od 25 wersetu Paweł przechodzi do jeszcze jednej takiej sytuacji, która dla Koryntian była niejasna. Więc Koryntianie pytali się go, no dobrze, to jak już ktoś jest w małżeństwie, to jest. Jak ktoś jest wdowcem czy wdową, to też jest jasne. A co z tymi, którzy się zaręczyli? Co z tymi, którzy są jakby zaręczeni, ale jeszcze nie są małżeństwem? Czy oni mają zostać małżeństwem, czy mają właśnie, no bo wiadomo, jak ktoś już jest, no to trudno coś z tym robić, ale jak ktoś zaręczony, no to być może zawsze jest, może nie powinien się żenić w obecnej sytuacji. I Paweł od 25 wersetu właśnie omawia tą sytuację i zwraca się, czy zaczyna temat, mówi co do dziewic, czyli tutaj właśnie ma na myśli kobiety, które nie były nie były jeszcze mężatkami, nie były też wdowami, ale były na wydaniu, tak? Byśmy to dzisiaj powiedzieli. I musimy znowu tutaj jeszcze zaznaczyć jeszcze raz, że zaręczyny w takiej kulturze antycznej były prawie tym samym, co zaślubiny. Prawie tym samym, co zaślubiny. W żydowskiej kulturze, wczoraj nawet z Agnieszką oglądaliśmy taki serial właśnie o religijnych Żydach w Izraelu i tam to jest taki ciekawy serial, jak ktoś chce wiedzieć jaki, to wam potem powiem, ale była taka scena, że chłopak zerwał zaręczyny właśnie ze swoją narzeczoną i jego ojciec mówi, czy jego ojciec, czy jego brat powiedział: w naszej tradycji zerwać zaręczyny to jest gorzej niż ożenić się i się rozwieść. Także taki jakby był, i to mówię, to było w serialu, to nie gdzieś wymyśliliśmy, ale takie jest postrzeganie, to jest izraelski serial, żeby też nie było, że to ktoś tam wymyślił o nich, ale takie było postrzeganie i myślę, że to prawda, takie było postrzeganie zaręczyn w tej kulturze żydowskiej, ale nie tylko żydowskiej, w starożytności. W pewnym sensie to było równe, praktycznie równe no byciu czy w poślubie, tak? I znowu wiemy, że u nas tak nie jest. W pewnym sensie możemy powiedzieć chwała Bogu, że tak nie jest. Człowiek zawsze jeszcze ma szansę przemyśleć sprawę i się wycofać w naszej kulturze. To nie jest tak wielki problem. I ja bym powiedział na odwrót niż ci Żydzi. Lepiej jest zerwać zaręczyny niż się ożenić i się rozwieść. Tak? Żeby była jasność. Ja nie to, co mówiłem, to cytowałem izraelski serial. Natomiast lepiej jest zerwać zaręczyny z naszego punktu widzenia chrześcijańskiego i z punktu widzenia Pawła, tak jak też o tym mówiliśmy, lepiej jest zerwać zaręczyny niż ożenić się czy wyjść za mąż, a później się rozwodzić, żeby to było jasne. Więc Paweł zaczyna właśnie, mówi o tym i mówi otwarcie. Ciekawe, Paweł mówi w tym 25 wersecie, co do tych kobiet na wydaniu, dziewic, nakazu pańskiego nie mam. Czy Paweł mówi otwarcie, słuchajcie, Pan Jezus na ten temat nic nie mówił. Pan Jezus wypowiadał się na temat małżeństwa, Pan Jezus wypowiadał się na temat rozwodu, ale na temat zaręczyn czy kwestii związanych właśnie z zaręczonymi się nie wypowiadał. Więc to, co Paweł dalej mówi, używa takiego języka, że uważam, daje radę, tak? Sądzę, że używa takiego języka, który mówi nam, że no, to są jakby jego, to jest jego zdanie na dany temat. Natomiast otwarcie mówi, że jakichś takich wypisanych na kamiennych tablicach rzeczy, tak jak kwestie odnoszące się do małżeństwa, w tej kwestii zaręczyn Paweł nie ma. Ale mówi tak, że uważam, że przy obecnej udręce człowiek dobrze jest, jeżeli człowiek postępuje tak. I zaraz tam w 27 wersecie mówi o tym, co to znaczy. Znaczy, co uważa za dobre. Natomiast używa tu takiej frazy przy obecnej udręce, tak? W obecnych trudnych okolicznościach. I kiedy mówi obecne, to raczej ma na myśli to, co działo się wtedy w Koryncie, czy w ogóle w takim szerszym kontekście. I wielu ludzi rozważało, cóż Paweł mógł mieć na myśli, mówiąc to. Najprawdopodobniej miał na myśli to, co napisał, że w tamtych czasach, w jego czasach, no, ta sytuacja, którą on oglądał, była dosyć trudna i skomplikowana. Tak? Paweł, po pierwsze, no, były to trudne czasy i wiemy też, nawet są takie zapiski historyczne, że nawet w tym czasie, tych kilku lat między pobytem Pawła w Koryncie a napisaniem listu, kilkakrotnie był głód w Imperium Rzymskim i głód zawsze wiązał się z zamieszkami, z jakimiś taką niestabilnością generalnie. Wiemy też, że Paweł wiedział, że pierwszy Kościół zaczyna doświadczać prześladowań. Nie w Koryncie. W Koryncie nie był prześladowany, ale w różnych innych miejscach Paweł pisze do Tesaloniczan czy do innych wspólnot, które doświadczały wyraźnych prześladowań. I Paweł najprawdopodobniej to ma na myśli, kiedy zwraca się do nich, mówi, słuchajcie, sytuacja, taka ogólna sytuacja jest trudna. życie nie jest łatwe. Tak? W związku z tym, to co mówi dalej, uważam, że jeżeli zaraz jeszcze do tego wrócimy, ale mówiąc na krócej, mówiąc, jeżeli nie masz narzeczonej, czy nie masz żony, kobiety, to jej nie szukaj. Jest taka, świat jest tak niestabilny, tak skomplikowany, prześladowania i tak dalej. Jeżeli nie masz, nie szukaj. Ale jeżeli chcesz się ożenić, to proszę bardzo, tylko będziesz miał, no z tego powodu będziesz miał, no będzie ci trudniej, tak? I rzeczywiście, jeżeli nawet przeniesiemy to na dzisiejszy obraz, to my żyjemy w spokojnym kraju i jakby nie ma problemów, ale gdybyśmy żyli w kraju prześladowanym, no to każdy z nas musiałby się też zastanowić na tym, czy w takiej sytuacji warto jest zakładać rodzinę, czy może lepiej poczekać, czy jak do tej sprawy podejść, bo wiadomo, kiedy życie jest niestabilne, wręcz zagrożone, to posiadanie żony czy posiadanie dzieci zawsze jest związane z, no, z tym, że trzeba być gotowym zapłacić większą cenę niż kiedy jest się człowiekiem samotnym. Tak? I człowiek samotny powiedział, zróbcie ze mną co chcecie i wszystko mi jedno, co ze mną zrobicie. Tak? Ale kiedy odbierają ci dzieci i mówią albo będziesz z nami współpracował, albo zabierzemy twoje dzieci, to stoisz przed dylematem często dużo poważniejszym niż po prostu dylemat zróbcie ze mną, co chcecie. Zabijcie mnie, nie wiem, zamknijcie mnie, pobijcie, no róbcie, co chcecie. Tak? Natomiast w obliczu, kiedy odpowiadasz już za drugą osobę albo jeszcze za kolejne, no to te sytuacje są dużo tragiczniejsze, dużo trudniejsze, wymagające dużo więcej poświęcenia. Więc myślę, że Paweł to ma na myśli, kiedy mówi zastanówcie się. I dobrze jest być człowiekiem, który rozsądnie zastanawia się nad tego typu rzeczami. Paweł takim tutaj jest. I teraz przechodząc do tego, co radzi, bo tutaj nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w tym 27 wersecie moje tłumaczenie, nie, Biblia Warszawska tłumaczy to trochę inaczej, ale tutaj brat Piotr Zaręba bardzo w taki szczególny sposób przetłumaczył te wersety. On przetłumaczył to w taki sposób. Zostałeś związany z żoną, czy to co Paweł mówi, że tak należy postępować. Zostałeś związany z żoną, nie szukaj rozłączenia. Zostałeś rozłączony z żoną, nie szukaj żony. A jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. Jeśli dziewica wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. I wręcz, jeżeli kiedyś będziecie mieli to tłumaczenie w ręku, w przypisie na dole, tutaj brat Piotr jako tłumacz mówi, że zostałeś rozłączony z żoną, można przetłumaczyć jako rozwiodłeś się z żoną. Czyli i w pierwszych wydaniach tego tłumaczenia, w pierwszych wydaniach taki tekst był tam i brzmiało to tak. Zostałeś związany z żoną, nie szukaj rozłączenia. Rozwiodłeś się z żoną, nie szukaj żony, a jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. I brat Piotr ma szczególne podejście, brat Piotr, który jest tłumaczem tego, ma szczególne podejście do kwestii rozwodów. I cały ten werset tłumaczy właśnie w takim świetle, jeżeli się rozwiodłeś, ale się ożeniłeś, to się nie przejmuj, nic złego się nie stało. Taki wydźwięk ma ten tekst. Tym niemniej, nie jest to, znaczy raczej tak nie powinno to zostać przetłumaczone. Tak? Dlatego, że po pierwsze, już mówiliśmy o tym, co mówiliśmy w poprzednim tygodniu, że Pan Jezus, czy Paweł, który cytuje Jezusa, mówi, że tym zaś, którzy są w małżeństwie, polecam nie ja, lecz Pan żonie od męża nie odchodzić, a jeśli by odeszła, niech pozostaje niezamężna, albo niech się z mężem pojedna. Taki wybór jakby Pan Jezus tutaj daje. Więc wydaje się, że tutaj to byłyby sprzeczne rzeczy, tak? I jeszcze dojdziemy do tego na koniec tego rozdziału. Paweł powtarza jeszcze raz to, że żona jest związana z mężem tak długo, jak żyje jej mąż. I jeszcze do tego dojdziemy. Ale o co chodzi tutaj? Rzeczywiście, kiedy patrzy się na ten werset w Grece, są kilka kilka problemów. Tak? Po pierwsze, słowo żona i słowo kobieta to jest to samo słowo w Grece. Więc nie wiemy, czy Paweł mówił o kobietach, w sensie narzeczonych, czy o żonach. Tak? Równie dobrze można powiedzieć, że jeżeli związałeś się z kobietą, nie szukaj rozłączenia, czy z narzeczoną, a jeśli zostałeś rozwiązany z narzeczoną, nie szukaj żony. I raczej, tak jak mówiliśmy, te pierwsze słowo, dziewica, oznacza, że kontekstem tego jest narzeczeństwo, a nie małżeństwo. Co jeszcze do tego dodaję, że to słowo rozwiązany, tak, jeżeli zostałeś związany, czy związany z żoną, nie szukaj rozłączenia. Jeśli zostałeś rozłączony, tu jest napisane, nie szukaj żony. To jest słowo, które jest dziwnym słowem w Grece, które nie zdarza się, nie występuje w kontekście małżeństwa, natomiast występuje w różnych dokumentach jako słowo oznaczające zerwanie kontraktu, jakiegoś handlowego na przykład, tak? Czyli dogadaliśmy się o jakimś handlowym, że to ja coś kupię od ciebie za taką i taką cenę, podpisaliśmy kontrakt. I to słowo użyte w dokumentach oznacza zerwanie kontraktu, czyli rozwiązanie pewnej umowy, co pasowałoby bardzo dobrze właśnie do kontekstu narzeczeństwa. Tak? Dlatego, że narzeczeństwo było formą kontraktu, czyli podpisujemy umowę, tak jak wspomniałem, to niewiele dotyczyło naszych uczuć, czy ich uczuć i tak dalej, tylko dwie rodziny podpisywały umowę, on i ona będą małżeństwem. I tutaj Paweł w tym kontekście nie odnosi się do kwestii rozwodu, tylko do kwestii zerwania właśnie zaręczyn. Tak? Więc można by, znowu sens tego byłby taki, jeżeli zaręczyłeś się, nie szukaj rozłączenia tego kontraktu. Ale jeżeli rozwiązałeś ten kontrakt, to nie szukaj żony. Ale jeżeli ten kontrakt wypełniłeś i się ożeniłeś, to nie zgrzeszyłeś. Tak? I dziewica, i ta panna, jeżeli wyszła za mąż, to też nie zgrzeszyła. Tak? I znowu, może to brzmi jakoś tak, trudno się w tym ogarnąć do końca, ale sens tego jest taki, że znowu Paweł mówi o kontrakcie takim narzeczeńskim, nie o relacji małżeńskiej. O relacji małżeńskiej mówił na początku 7 rozdziału. Więc to trzeba mieć jakby na uwadze, że w całym tym kontekście inaczej cały ten rozdział robi się strasznie poszatkowany. Paweł, urywają mu się myśli, wraca do kwestii, tu mówi o narzeczeństwie, potem nagle znowu o małżeństwie i ciężko to sobie uporządkować. Natomiast jeżeli tak przyjmiemy, to widać, że Paweł systematycznie porusza konkretne tematy. Najpierw małżeństwo, potem wdowcy, później narzeczeństwo. Tak? I rozdział układa się w dosyć taki logiczny i systematyczne kwestie. Nie, że Paweł w co drugim zdaniu zmienia temat, o którym mówi. Dlaczego? Więc teraz dlaczego Paweł? Więc Paweł zaleca tak, że mówi, że małżeństwo nie jest grzechem, tak jak Koryntianie niektórzy myśleli, że może być, że nie jest czymś słusznym. Paweł wyjaśnia im, że nie ma problemu. A jednak mówi właśnie, że ostrzega ich, że ci, którzy jednak pobierają się, będą mieli tak zwany ucisk w ciele. A ja bym chciał wam tego zaoszczędzić. I ten ucisk w ciele, tak dosłownie, tak można zrozumieć. Jeśli się człowiek pożeni, to ma ucisk. Tudzież za mąż wyjdzie, też może mieć ucisk różny. No to, co Paweł ma na myśli, ma jednak nie, coś mniej fizycznego. Tak? Paweł odwołuje się do sytuacji, tak? Mówi do czasów, w których żyjemy. I wyjaśnia im od 29 wersetu, mówi: to zaś mówię wam, bracia, że czas został skrócony. To, co pozostało, I mówi, w tym czasie, czyli znowu mówi, w tym czasie, w którym żyjemy jako chrześcijanie, pierwsi chrześcijanie, mówi wtedy, że ci, którzy mają żony, powinni żyć, jakby żon nie mieli. Ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. Ci, którzy się cieszą, jakby się nie cieszyli. Ci, którzy kupują, jakby nie posiadali. Ci, którzy używają świata, jakby go nie wykorzystywali. Przemija bowiem postać tego świata. Tak więc Paweł miał głębokie przekonanie, że chrześcijanie mają większe zadanie niż po prostu funkcjonować w tym świecie takim, jakim on był przez wiele lat, przez tysiące nawet lat. W pewnym sensie ten fragment wydaje się nawiązywać do księgi Koheleta, tak? Czy kaznodziei Salomona, który mówi, jest czas, żeby płakać, jest czas, kiedy się radować, tak? I mówi o życiu, w którym są różne etapy tego życia. I nie wiemy, czy Paweł do tego nawiązuje, ale jest duże prawdopodobieństwo, że gdzieś tam miał na myśli to. I to, co chcę powiedzieć, to, że w obecnej sytuacji, po tym, co przyszedł Chrystus, czego dokonał, tego, gdzie jesteśmy, to mamy coś więcej, czy nasz cel jest większy niż po prostu żyć i funkcjonować tak, jak ludzie zawsze żyli i funkcjonowali do tego czasu, tak? Żenili się, wychodzili za mąż, rodzili dzieci i tak dalej, i tak dalej. Paweł mówi, nie, ten czas po przyjściu Chrystusa, Kościół ma pewne zadanie. Czas został skrócony, tak? Oczekujemy na przyjście Pana Jezusa. Pewne rzeczy się wyjaśniły. Można powiedzieć, że w Starym Testamencie oni by też oczekiwali na Mesjasza, ale oczekiwali, że Mesjasz przyjdzie i uporządkuje to codzienne życie, tak? I Mesjasz przyszedł, oni go nie zauważyli. Natomiast Paweł teraz tutaj mówi do chrześcijan, słuchajcie, cel waszego życia powinno być coś więcej niż zwykłe codzienne funkcjonowanie i życie. I on nie mówi, że nie macie się żenić, czy nie macie mieć dzieci, czy nie macie kupować, sprzedawać, nie wiem, cieszyć się, płakać. Paweł tego nie mówi, ale mówi, że całe wasze życie powinno być podporządkowane czemuś większemu. Tak? Macie kupować, ale jakbyście nie kupowali. Macie posiadać, ale tak jakbyście nie posiadali, bo sens waszego życia jest większy niż posiadanie lub nieposiadanie, kupowanie lub niekupowanie, tudzież żenienie się albo nie żenienie się, czy wychodzenie za mąż albo nie wychodzenie za mąż. Znowu, tak jak wracając do tych kwestii społecznych, Paweł mówi, to nie jest najważniejsze. To wszystko jest i dobrze, że ono jest, ale wasze życie powinno być w przeświadczeniu, że ten czas, który teraz jest, został skrócony, czy on zmierza w bardzo określonym kierunku. Zmierza w kierunku powrotu Pana Jezusa, zmierza w kierunku tego, że Królestwo Boże ma zaistnieć przez Kościół właśnie tu i teraz, tak? Temu, Paweł mówi, wasze życie powinno być podporządkowane przede wszystkim Panu, tak? Cała ta reszta to są rzeczy drugorzędne i nie, żeby ich nie było, ale czas jest na to, żeby zmieniać świat, a nie żeby po prostu funkcjonować z dnia na dzień, tak jak ludzie funkcjonowali przez wiele, wiele lat. I myślę, że jest to coś, co trudno do nas dociera. I trudno dociera, nie wiem, przeszły 2000 lat i nie wiem, gdzieś dalej wydaje mi się czasami, że jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie byliśmy te 2000 lat temu. Może przesadzam, na pewno nie jesteśmy w tym samym miejscu. Chociaż dzisiaj wydaje się, że przynajmniej tutaj w naszym świecie to kółko się jakieś zamknęło i z jakiegoś świata, który już wyglądał, że jest w jakimś tam sensie chrześcijańskim, znowu wracamy do jakiegoś takiego pogańskiego sposobu myślenia. Ale Kościół został stworzony po to, żeby funkcjonować, żeby służyć Panu Jezusowi Chrystusowi. I do tego jest, tak? Nie do tego, żeby po prostu przeczekać. Czasami mamy taką mentalność w Kościele właśnie, Panie Boże, przeczekam, umrę, pójdę do nieba i będzie dobrze. Paweł ewidentnie nie myślał w taki sposób. On nie myślał o tym, że przeczekać. Tak, jakoś tam dociągnę, jakoś tam dożyję. Przy okazji jeszcze się tutaj samogarnę i dzieciom zostawię, żeby im źle nie było. Tak? Paweł raczej był człowiekiem, który myślał o tym, żeby spalić się w tym procesie posłuszeństwa Panu Bogu, w tym procesie wprowadzania Bożego Królestwa. Tak? On był gotów umrzeć za to. I dlatego też nie wiemy, tak jak wspominaliśmy, nie wiemy, czy on był wdowcem, czy był rozwodnikiem, czy był kawalerem. Nie mamy żadnych informacji z Biblii, ale najwyraźniej, tak jak tu widać, wynika z tego wszystkiego, był człowiekiem, który był samotny i był samotny nie dlatego, że nie miał innego wyjścia, ale był to jego wybór. Tak wynika z tego całego rozdziału, że był to jego wybór. Czy miał wcześniej żonę, czy nie miał, tak jak mówię, nie wiemy. W tym momencie nie miał i traktował się, czy pokazywał to, co nauczał, tak? Że dla niego było ważne iść i głosić królestwo, wprowadzać królestwo. Jeżeli przy tym miał zginąć, to, a wiedział jakby, czy przeczuwał, że miał, to zgadzał się z tym i w świetle tego wiedział, że woli nie mieć rodziny, tak? Czy nie chce mieć rodziny, bo nie będzie to dla niego pomocne, a będzie wręcz przeciwnie, będzie, no, może być dla niego przeszkodą. I szczerze o tym mówi, tak? Mówi, chcę, żebyście byli wolni od trosk. Kto jest bez żony, i tak mówię, Paweł zwraca uwagę na siebie, troszczy się o sprawy Pana, o to, jak przypodobać się Panu. Kto się ożeni, oprócz tego, że ma troszczyć się o Pana, to jeszcze chce, nie chce, musi troszczyć się o sprawy związane z takim codziennym funkcjonowaniem. Trzeba męża nakarmić, trzeba dzieci nakarmić, trzeba męża ubrać, trzeba w domu posprzątać, tak? A co mąż ma robić? A mąż może się podobać Panu. O, tak, powinno być słusznie, tak? Mąż się może podobać Panu, a żona musi go nakarmić, ubrać, oprać i tak dalej, i tak dalej. Nie, no dobrze było, jakby mąż też się czymś zajął. Mam nadzieję, że moja żona nie zapisuje takich rzeczy. I jest to jakaś część naszej rzeczywistości, tak? Paweł mówi, jest ten, kto musi się przypodobać i żonie, czy mężowi, i Panu, jest w jakimś sensie rozdarty, tak? Jest w jakimś sensie jakąś część swojego czasu, swojej uwagi i musi poświęcić tym drugim osobom. Aczkolwiek musimy cały czas podkreślać, Paweł nie miał negatywnego obrazu małżeństwa. Wręcz przeciwnie, mówił, to jest norma, ale wiecie, w szczególnych czasach to, co jest normą, czasami nie jest pomocne. Tak? To, co jest normą, czasami nie jest pomocne. I myślę, że to jest taki klucz do zrozumienia tego, co myślał Paweł. Paweł mówił, że normą jest rodzina. To jest jakby normalne, tak? Bóg nas stworzył, tak nas jakby uformował, że to jest norma. Ale Paweł mówi, ponieważ żyjemy w szczególnych czasach, to ta norma nie zawsze będzie pomocna. Ta norma nie zawsze będzie się sprawdzać. Przyniesie, a wręcz przyniesie czasami troski, strachy, i problemy i różne inne rzeczy, tak? Więc Paweł nie miał negatywnego obrazu małżeństwa, ale miał taki bardzo zrównoważony obraz i przede wszystkim rozumiał jako chrześcijanin, co jest jakby ważne w tym czasie, tak? Że ważne jest to, co czyni Bóg. I on był poświęcony temu, tak? On był gotowy wypełniać to aż do śmierci. Więc 36 do 38 wersety są takim podsumowaniem tego, można powiedzieć, całego rozważania. Więc Paweł mówi, jeżeli ktoś uważa, że to byłoby niestosowne swoją narzeczoną, nie ożenić się ze swoją narzeczoną, to niech się żeni. Nie grzeszy, tak? Mówi, to nie grzeszy. Jeżeli ktoś uważa, że powinien, to nie ma problemu. Ale mówi, jeżeli ktoś postanowi w sercu mocno, bez przymusu, podkreśla to, i do tego jeszcze ten człowiek panuje nad sobą w takim sensie właśnie seksualności, jest w stanie opanować swoje ciało, swoje pragnienia, które są też dla nas naturalne, i rozstrzygnął w swoim sercu, że się jednak nie ożeni. Tak? Więc Paweł powtarza, to musi być decyzja człowieka, nie jakiś system, nie jakieś tam zmuszanie kogoś do czegoś, ale to musi być świadoma decyzja z rozważeniem wszystkich za i przeciw i konsekwencji i tak dalej, i tak dalej. Wtedy mówi, kto nie poślubia, czyni lepiej niż ten, który poślubia. Tak? Czyli ten, który wychodzi za mąż, czy żeni się, robi dobrze, ale ten, który tego nie robi, w świetle tego całego, jak już powiedzieliśmy, zadania, które stoi przed Kościołem, robi lepiej. Takie było zdanie Pawła. I tutaj musimy wrócić jeszcze raz do tego, że Paweł wyraźnie mówił, że nakazu pańskiego co do tego nie ma. To są jego przemyślenia. Aczkolwiek mówi, ja też mam ducha, tak? Ja też nie mówię tak po prostu, co mi ślina na język przyniesie, ale mówię o pewnych rzeczach, które w duchowy sposób rozważyłem czy rozpatrzyłem. Ale właśnie do takich konkluzji dochodzi. I 39, 40 werset Paweł jeszcze raz powtarza coś, co jest ważne, dlatego że stoi w jawnej sprzeczności znowu z kulturą tamtych czasów i dzisiejszych czasów również. Paweł w 39, 40 wersecie mówi, żona jest związana z mężem tak długo, jak długo żyje jej mąż. A jeśli jej mąż zaśnie, czyli umrze, zaśnie to jest taka inny sposób mówienia o śmierci, jest wolna, by wyjść za kogo chce, byle w Panu. Ale według mojej rady jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie, a sądzę, że i ja mam Ducha Bożego. Tak więc Paweł jeszcze raz mówi, że tak naprawdę jedyną sposobem rozerwania małżeństwa jest śmierć. Wtedy jest się wolno. Tak? I mówi to jasno i wyraźnie. I tak jak mówię, powtarza to po raz któryś w tym rozdziale, można powiedzieć, bo to nie było normalne stwierdzenie. I u Żydów, i u pogan zakończeniem małżeństwa był rozwód. To było normalne. W prawie rzymskim można się było rozwieść. U Żydów pisało się list rozwodowy, dawało się i temat był zakończony. Tak? Małżeństwo było zakończone. I tu nie było o czym mówić. Natomiast Paweł podkreśla w tym rozdziale kilkakrotnie tą sprawę związaną właśnie z tym, że tak naprawdę w chrześcijańskim spojrzeniu na to, w tym co nauczał Chrystus, jedynym rozwiązaniem małżeństwa jest śmierć jednego ze współmałżonków. Jeżeli trochę więcej o tym mówiliśmy tydzień temu, możecie, jeżeli macie pytania co do szczegółów, to możecie to odsłuchać albo też później zapytać mnie, jeżeli coś jeszcze jest tutaj jakby niejasne albo macie jakieś pytania. Ale Paweł mówi, chociaż może właśnie jeszcze jeden element, który też jest ważny w Kościele, Paweł zaznacza to, że jeżeli umrze ten współmałżonek, proszę bardzo, można wyjść ponownie za mąż, ale Paweł mówi, byle w Panu. Byle w Panu. I znowu wychodzi z niego bardzo praktyczny człowiek. Jeżeli szukamy, i tutaj akurat, że tak powiem, nie mówię do ludzi młodych, to by było coś, co warto młodym ludziom powtórzyć. Jeden Krzysimir siedzi. Apostoł Paweł, synu, by ci powiedział, jak chcesz wyjść za kogoś, to byle w Panu. I do wdów i wdowców też mówi, byle w Panu. Dlatego, że to to jest praktyczne, tak? To powoduje mniej problemów. To nie jest gwarancja, że problemów nie będzie, bo wielu z nas w Panu powychodziło i to nie jest żadna gwarancja, że nie będzie trudno albo że nie będzie źle. Natomiast Paweł stawia ten próg na takiej zasadzie, że jeżeli to nie będzie w Panu, to problemy są gwarantowane. Praktycznie. Są gwarantowane. Tak? Natomiast jak wyjdziesz w Panu, to są wielce prawdopodobne. Aczkolwiek nie gwarantowane, tylko wielce prawdopodobne. A różnica jest potężna między gwarantowanym a wielce prawdopodobnym. Może ktoś będzie w tym promilu, który nie ma problemów. Więc jest to coś istotnego, o czym warto też wspomnieć. Chociaż Paweł wspomina to tylko tak na marginesie, tak? Że jeżeli wdowa, wdowiec, młody człowiek pewnie dodałby też chce, to proszę bardzo, byle w Panu. Ale według mojej rady, kończy Paweł, będziesz szczęśliwszy, będziesz szczęśliwszy, jak pozostaniesz w samotności. Można się zgodzić, można się nie do końca zgodzić, trudno powiedzieć. Tak po ludzku zawsze trawa jest zieleńsza z drugiej strony, tak? Więc to zawsze ci samotni to zazdroszczą małżeństwom, małżeństwa zazdroszczą samotnym i generalnie wiecznie jesteśmy niezadowoleni z tego, co mamy, bo taka nasza natura jest. Ale to jest jakby inna kwestia. Także kochani, tym się kończy siódmy rozdział związany ze sprawami właśnie rodziny, małżeństwa, narzeczeństwa, tak? I myślę, że dla nas to są ważne rzeczy. Myślę, że Kościół musi na nowo to wszystko sobie przemyśleć i rozważyć, dlatego że znowu żyjemy w czasach, gdzie nigdy nie było czasów doskonałych, tak? Nigdy nie było czasów doskonałych. Czasami ludzie w tej naszej chrześcijańskiej kulturze pozostawali w małżeństwie, bo po chrześcijańsku nie wypadało się rozwieść, ale i tak to wszystko nie miało, tak mówiąc, rąk i nóg. I dzisiaj znowu kultura się zmieniła i nie ma nikt problemu, nie ma z rozwodami czy jakimiś takimi rzeczami. Więc zawsze, myślę, że zawsze jest to temat, który jest istotny. Amen.